Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
A teraz przechodząc do meritum sprawy, miałem taką przyjemność wczoraj spędzić kilka godzin z człowiekiem, który lata temu pojawił się w moim domu, jeszcze jak mieszkaliśmy na ulicy Prusa, w mieszkaniu. Pojawił się mieliśmy taką grupę domową, on się tam pojawił, on oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi na tym spotkaniu, to było pierwsze spotkanie. A pojawił się jeszcze na kolejnym spotkaniu i na tym kolejnym spotkaniu modliliśmy się o niego, aby Duch Święty go wypełnił. I w tym momencie on zaczął modlić się innymi językami. Duch Święty go wypełnił. Także to były dwie grupy, na których on był. I wczoraj, jak się spotkaliśmy, jak nas odwiedził, to ja mówię, rozmawialiśmy i głównie rozmawialiśmy o Bogu. Głównie rozmawialiśmy o tym, co Bóg robi w jego życiu. Niezwykła historia. Byłem tak zainspirowany po kilku godzinach rozmowy z nim. Mówię, wow, to jest wręcz niesamowite. To jest wręcz niesamowite. I zacząłem się zastanawiać, a co by było, gdyby nie pojawił się wtedy na tej jednej grupie, gdyby nie pojawił się wtedy na tej drugiej grupie. Zastanawiałem się nad tym, co by było, gdyby ten człowiek nie usłyszał o Jezusie i zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby on jakby nie poddał życia Jezusowi, nie poszedł za tym wszystkim, co by było dalej? Wiecie, to było kilkanaście lat temu. I chcę wam dzisiaj powiedzieć na taki temat, który będzie brzmiał tylko jeden albo aż jeden. Tylko jeden albo aż jeden. Czytamy w Biblii dwa opisy tego, że Pan Jezus kazał nam pójść na cały świat i głosić Ewangelię. Pierwszy opis jest w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, pod sam koniec, wersety zdaje się 18-20. I drugi opis, który jest zupełnie inny, dlatego że w Mateusza w 28 rozdziale jest napisane, abyśmy szli i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ważne, wszelkiemu stworzeniu. Natomiast w Ewangelii Marka jest troszkę inaczej, jest ten sam nakaz misyjny, ale Chrystus inaczej go sformułował. Ewangelia Marka, będziecie to może widzieć, 16 rozdział, wersety od 15-16 i tam jest napisane tak. I powiedział im, idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Nie, że całemu stworzeniu, tylko wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Bardzo to jest ciekawe rozróżnienie, że najpierw Jezus mówi wszystkim, a później Jezus mówi, ten sam Jezus mówi, abyśmy głosili Ewangelię każdemu bez wyjątku. Każdemu bez wyjątku. I teraz Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, wersety od 3-7, jest znana opowieść, pozwólcie, że wam ją przeczytam. Wówczas Jezus opowiedział im taką przypowieść. Kto z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną, nie zostawia na pustkowiu 99 i nie szuka zgubionej, aż ją znajdzie? Gdy zaś znajdzie, z radością wkłada ją sobie na ramiona, wraca do domu, zwołuje przyjaciół oraz sąsiadów i mówi: cieszcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. Zasada w Ewangeliach jest taka, że Jezus głosił Ewangelię do tysięcy ludzi, ale skupiał się na jednej osobie. I zaraz wam pokażę, w jaki sposób Jezus podchodził do ludzi. On głosił Ewangelię do tysięcy ludzi. Jak mamy kazanie na górze, Ewangelia Mateusza, 5 rozdział do 8, tam były tysiące ludzi, którzy go słuchali. Ale Jezus skupiał się na jednej osobie, dlatego że Jezus wiedział, że w jednej osobie może być coś, może być potencjał, który przyniesie potężne żniwo. I chciałem wam pokazać, abyśmy zrozumieli jedną rzecz. Po pierwsze, co Bóg umieścił w nas, a po drugie, co Bóg umieścił w drugim człowieku, a jeszcze to być może nie zostało odkryte. Pierwszy przykład to jest przykład człowieka, który został nazwany Gerazeńczyk. Ewangelia Marka, 4 rozdział, werset 37-41. Wtem rozszalała się burza, zerwał się wiatr, fale biły w łódź z taką siłą, że woda wypełniła już wnętrze. On tymczasem był na rufie i spał na podgłówku. Obudzili go więc i wołają: nauczycielu, nie martwić się to, że giniemy. Wtedy on wstał, stłumił wiatr i powiedział do rozszalałej toni: zamilcz, uspokój się. I ustał wiatr i zapanowała wielka cisza. Wówczas zwrócił się do nich: dlaczego brak wam odwagi? Wciąż jeszcze nie macie wiary. A ich ogarnął wielki strach, także zaczęli mówić jeden do drugiego, kim on jest, że są mu posłuszne nawet wiatr i wzburzone fale. To jest ciekawa historia. Jezus płynie ze swoimi uczniami na drugi brzeg. W burzy, w niebezpiecznym wietrze, tam dokonuje cudów. W sensie ucisza burzę, uczniowie byli w szoku, kim on w ogóle jest, że jest mu poddany wiatr, jest mu poddana burza, kim on w ogóle jest. I dopływa na drugą stronę, Ewangelia Marka 5 rozdział mówi, popatrzcie na to, tak dotarli na drugi brzeg jeziora do okręgu Gerazeńczyków. Gdy tylko Jezus wysiadł z łodzi, z położonego niedaleko cmentarza, wybiegł mu naprzeciw człowiek opanowany przez ducha nieczystego. Jezus dopływa na drugą stronę. Wybiega mu człowiek, którego nazywamy Gerazeńczykiem. On się tam pojawia i wiemy o tym, że wybiega z cmentarza i wiemy o tym, że jest opanowany przez ducha nieczystego. Idziemy dalej, Marka 5 rozdział, 9 werset. I zadał mu Jezus pytanie: jak ci na imię? Na imię mi Legion, odpowiedział, ponieważ jest nas wielu. Tyle demonów posiadał ten człowiek. Po tych słowach zaczął Jezusa usilnie prosić, aby ich nie wypędzał z tego kraju. Pasła się zaś nieopodal u podnóża góry duża trzoda świń. Duchy poprosiły go: pozwól nam wstąpić w te świnie, abyśmy mogły w nie wejść. I pozwolił im. Po wyjściu zatem z człowieka duchy nieczyste weszły w świnie. Wtedy niemal 2000 stado puściło się w dół po stromym zboczu w kierunku jeziora i pogrążyło się w wodzie. Idziemy dalej i w 18 wersecie 5 rozdziału ta historia dalej się rozwija. Gdy Jezus wsiadł do łodzi, opętany prosił go usilnie, aby pozwolił mu przy nim pozostać. Jezus jednak nie pozwolił mu, lecz polecił: idź do swojego domu, do swoich i opowiedz im, jak wiele Pan dla ciebie zrobił i jak okazał ci miłosierdzie. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolis. Dekapolis to było zbiorowisko 10 miast, które nie były żydowskimi miastami. Tam był wpływ kultury rzymskiej, kultury greckiej. Tam prawie nie było w ogóle chrześcijan w tym momencie, kiedy pojawił się ten opętany człowiek. On poszedł, rozgłaszał w Dekapolis, jak wiele Jezus dla niego uczynił. Wszyscy zaś nie mogli wyjść z podziwu. I teraz historia idzie dalej. Mamy jednego człowieka, który nazywa się Gerazeńczyk. Ten człowiek jest opętany, legion demonów. Ten legion demonów został wpuszczony w świnie. Świnie rzuciły się w urwisko i zginęły. Historia idzie dalej. Ten Gerazeńczyk chce iść dalej z Jezusem, a Jezus mu na to nie pozwala, żeby on szedł z Jezusem. Ale powiedział: idź i powiedz wszystkim, co Bóg dla ciebie uczynił. Mieszkańcy tego okręgu chcieli się pozbyć Jezusa. Popatrzcie, co się dzieje dalej. Jesteśmy dwa rozdziały dalej. Jesteśmy w siódmym rozdziale, wersety od 31 do 32. Znów opuścił okolice Tyru i przyszedł przez Sydon środkiem Dekapolis, 10 miast. nad Jezioro Galilejskie i oto przyprowadzili mu głuchoniemego. Z czym? Z prośbą, aby położył na niego rękę. Dwa rozdziały wcześniej się go pozbywają. Odejdź stąd, dlatego że świnie zginęły, odejdź stąd, nie chcemy mieć nic wspólnego z tym. Opętany człowiek, który doznał uwolnienia, chciał popłynąć z Jezusem, Jezus mu na to nie pozwolił. Dwa rozdziały poszedł i głosił Ewangelię, głosił to, co Jezus mu uczynił w Dekapolis, w tych 10 miastach. I Jezus się tam pojawia i ci ludzie już musieli wiedzieć, kim jest Jezus, bo przyprowadzili mu głuchoniemego z prośbą, aby położył na niego rękę, bo wiedzieli, kim jest Jezus. Chcę wam pokazać, jaka jest strategia Jezusa. Jeden człowiek uwolniony przez Jezusa, bo Jezus wrócił, Jezus uwolnił tego człowieka i wrócił z powrotem. Jeden człowiek uwolniony przez Jezusa, jeden człowiek zbawiony przez Jezusa ma potencjał dotarcia do olbrzymiej, olbrzymiej rzeszy ludzi, aby powiedzieć im o Jezusie. Jeden człowiek. Zastanów się o tym przez chwilę. Jak potężny potencjał Bóg umieścił w pojedynczym człowieku. Nigdy o tym nie wiemy, dopóki człowiek nie odda swojego życia Jezusowi. Potencjał, który Bóg daje drugiemu człowiekowi, jest odkryty, w pełni odkryty, w momencie, kiedy człowiek poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Wtedy aktywuje się to, do czego Bóg go powołał. Inny przykład. Ewangelia Jana, 4 rozdział, wersety od 6 do 7. Znajdowała się tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł przy tej studni. Było samo południe i wtedy z Samarii przyszła pewna kobieta. Chciała zaczerpnąć wody, a Jezus poprosił, daj mi pić. Historia Samarytanki. I tutaj jest problem. Nie wiemy, jak się nazywa, wiemy, że jest Samarytanką. Wiemy, że pochodzi z Samarii. Żydzi mieli potężny problem z Samarią. Generalnie Samarytanie dla Żydów to byli ludzie, którzy wierzyli jakoś tam, ale to nie było dokładnie to samo, czym był judaizm. I tutaj pojawia się kilka problemów. Po pierwsze, Samarytanka jest kobietą i to nie było legalne, żeby mężczyzna rozmawiał z kobietą. Po drugie, była ona Samarytanką, a dla Żydów to było obrzydzenie, żeby w ogóle rozmawiać z Samarytanami. Po trzecie, Jezus był z kobietą sam na sam. Co było totalnie ryzykowne. I kolejna rzecz była taka, że Ewangelia Jana, 4 rozdział, werset 27 do 30, Biblia mówi tak, wtedy przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła opowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi opowiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego drogę. Chrystus podejmuje ryzyko z Samarytanką, z tą kobietą, rozmawia sam na sam, przyprowadza ją jakby do siebie, ona zaczyna wierzyć w niego, Samarytanka poszła do swoich i zaczęła opowiadać o Jezusie. I zaczęła opowiadać o Jezusie, zaczęła opowiadać o swoim spotkaniu. Kolejna rzecz. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, wersety od 39 do 43. Zaczął mu również urągać jeden z ukrzyżowanych. Jezus jest na krzyżu. Skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go, czy ty się Boga nie boisz, choć wymierzono ci taki sam wyrok? Nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Nie wiem, czy wiesz, ale to jest jedno z bardziej popularnych kazań głoszonych o Jezusie, że Jezus może cię zbawić w każdej sekundzie twojego życia, nawet w ostatniej sekundzie twojego życia. Ten łotr na krzyżu, nie wiemy jak się nazywa, stał się sławny przez to, że w ostatnich sekundach swojego życia powiedział, Jezu wspomnij na mnie. Jezus mu powiedział, zaprawdę powiadam ci. Dziś będziesz ze mną w raju. Ten łotr na krzyżu był świadomy swojej grzeszności, Człowiek nie może być zbawiony, jeśli nie jest świadomy swojej grzeszności. Po drugie, ten człowiek wiedział, że ratunek jest tylko w Jezusie. Człowiek nie może być zbawiony bez Jezusa. I kolejna rzecz, która tutaj jest, jeśli nie zawołasz do Jezusa, jeśli nie przyznasz się do swoich grzechów, nie możesz być zbawionym człowiekiem. I to się stało na krzyżu w ostatnich sekundach. Łotr na krzyżu, dlaczego my o nim dzisiaj mówimy? Dlaczego my mówimy o łotrze na krzyżu? Nie wiemy, jak się nazywał, ale wiemy, że to, co zrobił na krzyżu, przyprowadziło mnóstwo ludzi do Jezusa, którzy tylko o tym usłyszeli. Do czego zmierzam cały czas? W przyszłym tygodniu, 15 lipca, przyjeżdża człowiek tutaj, Janusz Krzak. To jest człowiek, który pierwszy mi głosił Ewangelię. Twarzą w twarz pierwszy. I nie wiem, czy on sobie zdawał sprawę, że ja kiedyś będę pastorem. W życiu mu to do głowy nie... To jest 100%, że mu to nawet do głowy nie przyszło. Usiedliśmy na sławnej ławeczce. Sławnej to kiedyś wyjdzie, dlaczego sławnej. I on zaczął mówić mi o Jezusie. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Mówię to, wiesz co, daj mi może jakąś... książkę. Dał mi książkę. Pierwsza książka nazywała się Śmierć Guru, druga książka nazywała się Więcej niż Cieśla. I wtedy się wziąłem te książki do domu i rozpoczął się mój proces nawracania. Finalnie nastąpiło to 2 marca 1997 roku. Czy on miał świadomość, kim ja kiedyś będę? Absolutnie nie. Czy on miał świadomość, że on siedział na ławeczce z człowiekiem, który kiedyś dzięki Bożej łasce założy kościół w tym mieście? Na pewno nie. Czy on miał świadomość, że w moim sercu będzie pragnienie zakładania tych kościołów w różnych miejscach w Polsce? Na 100% nie. Bo my wszyscy jesteśmy jak Kinder Niespodzianka. Z zewnątrz to jest po prostu czekolada, słodka czekolada, wszystko ładnie wygląda. Ale co jest w środku, to jest zawsze zagadka. Powiem ci, co jest w środku ciebie, to jest ciągle zagadka. My często nie mamy pojęcia, co Bóg umieścił w drugim człowieku. Powiem wam, że ja w swoim życiu nie znalazłem większej radości, o której mówi Biblia, jak to, że ktoś przychodzi do Chrystusa i ja mam w tym jakiś udział. Że ktoś woła, Panie Jezu, wspomnij na mnie. Że ktoś słucha tego, że Jezus chce zbawić człowieka. Nie ma. I kiedy ktoś przychodzi do Jezusa, kiedy mogę się z kimś modlić, nie ma nic piękniejszego i nie ma nic piękniejszego jak duchowe rodzicielstwo. Jak duchowe rodzicielstwo, jak to, że możesz mieć udział w czyimś nawróceniu. Nie ma nic piękniejszego. To jest piękne. Kiedy mogę komuś powiedzieć o Jezusie i Bóg może mnie użyć w jakiś sposób. Nie ma nic piękniejszego. Kiedy raz skosztujesz, to jest jak narkotyk. To jest jak narkotyk. Kiedy raz Bóg ciebie użyje, aby powiedzieć innym o Jezusie? To jest jak narkotyk. Jakie są dwa najważniejsze przykazania? Aby kochać Pana Boga swego. Dosłownie Biblia mówi całym swoim jestestwem. Tak Żydzi określają. Kochaj Pana Boga swego całym swoim jestestwem. I kochaj bliźniego jak siebie samego. Jak ja mogę mówić, że ja kogoś kocham, jak ja mu jeszcze nigdy nie powiedziałem o Jezusie, jak on nigdy nie miał możliwości usłyszeć o Jezusie? Dobra wiadomość jest taka, że dopóki oddychasz, to Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Że dopóki ludzie oddychają, to Bóg jeszcze z nami nie skończył. Jedna osoba jest jak Kinder Niespodzianka. Nigdy nie wiesz, co Bóg tam w tobie umieścił. Kiedy popatrzymy sobie na pierwszy kościół, to są historie, które są po prostu wręcz kosmiczne. One są sprawdzone przez historyków Kościoła. Przeczytam wam jedną historię bardzo krótko i powiem wam, w jaki sposób Ewangelia dotarła na cały kontynent. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, wersety od 26. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowy. Wstań, idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł. A właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Okay? Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Jechał z powrotem, siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip pobiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma, kto by mi wyjaśnił? Odpowiedział i poprosił Filipa, aby wyszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma, jak owca na rzeź prowadzona, jak baranek niemy przed tym, który go strzyże, podobnie nie otworzył swoich ust, w jego poniżeniu odmówiono sądu i tak dalej. Skracam tą historię. Chcę wam pokazać kontekst. Jest przebudzenie, czyli tysiące ludzi nawraca się w Samarii. Tysiące ludzi w tym momencie nawraca się w Samarii. Tysiące ludzi. I pojawia się, i przychodzi po prostu Duch Święty do Filipa i zabiera go z tego przebudzenia i przenosi go do tego, aby poświęcił czas jednemu człowiekowi, który po pierwsze był Etiopczykiem, a po drugie był eunuchem. I Biblia mówi o tym, że czytał proroka Izajasza, czytał 53 rozdział i w ogóle nie rozumiał, czego czyta, co czyta, o kim czyta. A więc Filip w tym momencie wyjaśnia mu, o kim to jest. W tym momencie ten eunuch się nawraca. Dalej eunuch jest ochrzczony, ten Etiopczyk jest ochrzczony i wraca do Etiopii. Panie i panowie, tak pojawiła się Ewangelia w Afryce. To jest pierwszy chrześcijanin, który pojawił się w Afryce. Dzisiaj Afryka to jest najbardziej przebudzony kontynent na świecie. Tam są miliony, miliony chrześcijan. Miliony ludzi, którzy poddali życie Jezusowi, miliony ludzi, którzy deklarują, że Jezus jest ich Panem, że podążają za Jezusem radykalnie. Miliony. Jeden człowiek zaniósł Ewangelię do Afryki. Idziemy dalej. Biblia mówi tak. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, werset 30. Wtedy zabrał głos Korneliusz. Przed 4 dniami mniej więcej o tej godzinie, czyli o 12 modliłem się w swoim domu, nagle stanął przede mną mężczyzna w lśniącej szacie. Zwrócił się do mnie, Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje datki sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Na co Bóg zwrócił uwagę? To jest dobre do zbierania kolekty. Na co Bóg zwrócił uwagę? Na modlitwy, a po drugie na co? Na hojność. Na datki. Bóg zwrócił uwagę, Korneliusz był poganinem. On nie był Żydem, on był poganinem. I Bóg popatrzył na jego modlitwy, ale Bóg również patrzył na jego hojność. To jest szok, że on to zwróciło uwagę Pana Boga. I dalej Biblia mówi nam, że Biblia mówi tak. Zwrócił się do mnie, Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje datki sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Poszli zatem do Jopy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem, gości w domu Szymona, grabarza nad morzem, dlatego natychmiast posłałem po ciebie, a ty wspaniale postąpiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy zebraliśmy się przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co zostało ci zlecone przez Pana. Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Ewangelia jest głoszona do pogan. Nie do Żydów, ale do pogan. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa, który jest Panem wszystkich. Dobrą mówię o pokoju. Otóż wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła i działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. Korneliusz jest pierwszym poganinem, który się nawraca. Eunuch jest pierwszym Afrykańczykiem, który się nawraca. Pojawia się Filip, który mu głosi Ewangelię, który tłumaczy mu, o czym on czyta. Pojawia się anioł i mamy pierwszego poganina, mamy Korneliusza. Później w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, wersecie od 9 do 10, mamy kolejną historię. Nocą Paweł przeżył widzenie. Jakiś Macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, dochodząc wspólnie do wniosku, że Bóg nas wezwał, abyśmy głosili im dobrą nowinę. Tak się pojawia Ewangelia w Macedonii. Historycy Kościoła mówią, tak się pojawia Ewangelia w Europie. I mamy w końcu Pawła, zwanego wcześniej Saulem, gdzie Biblia mówi w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, wersety od 3 do 5, gdzie Biblia mówi tak, gdy był w drodze do Damaszku, już zbliżał się do miasta, otoczyło go nagle światło pochodzące z nieba, padające na ziemię, usłyszał głos, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Kim jesteś, Panie? Zapytał. Ja jestem Jezus, usłyszał, którego Ty prześladujesz. Zapomnij o tłumach. Ale skup się na jednej osobie. Zobaczcie, jak w Biblii Bóg strategicznie podchodził do ludzi. Samarytanka, eunuch, Korneliusz, Saul, zwany Pawłem, Macedończyk, Gerazeńczyk. Gdyby nie ci pojedynczy ludzie, prawdopodobnie dzisiaj i ty, i ja nie mielibyśmy w ogóle świadomości, że Jezus Chrystus jest tym, który może cię zbawić. Jesteśmy wszyscy jak Kinder Niespodzianka. Chcę wam coś powiedzieć. W moim i twoim świecie, w moim i twoim świecie jesteśmy otoczeni Kinder Niespodziankami. I nam się wydaje, że jest wszystko okej. Ale nie jest okej. Dlatego, że ci ludzie bez Jezusa, oni bez Jezusa nie dostąpią zbawienia. Nie ma zbawienia bez Jezusa Chrystusa. Jest zbawienie jest tylko przez Jezusa Chrystusa. Zbawienie nie jest przez przynależność do Kościoła jakiegokolwiek. Zbawienia dostępujesz wtedy, kiedy przychodzisz do Jezusa. Ktoś obliczył, żeby dotknąć całego świata, potrzebujesz maksymalnie 4 lat. Dlatego, że jest około miliarda nowonarodzonych chrześcijan, około miliarda. I teraz w danym roku ten miliard chrześcijan postanawia, że będę się modlił, aby Bóg postawił na mojej drodze jedną osobę, której będę mógł powiedzieć o Jezusie Chrystusie. I cały rok się modli. I cały rok się modli. I woła do Boga. I w końcu dochodzi do momentu, dochodzi do sytuacji, że zaczynasz rozmawiać z tym człowiekiem i ten człowiek oddaje życie Jezusowi. A więc ten miliard zamienia się po roku w ile? W 2 miliardy. Po roku czasu są 2 miliardy chrześcijan. Mija kolejny rok i te 2 miliardy chrześcijan dalej modlą się i wołają: Panie, daj mi tą jedną osobę. I po roku czasu każda z tych 2 miliardów przyprowadza kolejne 2 miliardy i mamy już, patrzę na Anię nerwowo, mamy 4 miliardy. Tak? 4 miliardy? 4 miliardy. I te 4 miliardy mówią: wow, to wszyscy znowu módlmy się o tą jedną osobę. I docieramy do 8 miliardów ludzi. Ja nie mówię, że oni wszyscy się nawracają, ale wszyscy słyszeli. Wiecie, że to wszystko jest proste? Ja nie mówię o przyprowadzaniu ludzi do kościoła. Ja mówię o tym, aby ludzie usłyszeli o Jezusie. I ty i ja mamy ludzi dookoła siebie, którzy prawdopodobnie nie będą mieli innej możliwości nawrócenia się, jeśli Bóg nie użyje ciebie. Nie wiem, czy słyszeliście o człowieku, który nazywał się Desmond Doss. Desmond Doss zasłynął z takiego powiedzenia: Panie, pomóż mi uratować jeszcze jednego. Panie, pomóż mi uratować jeszcze jednego. To był żołnierz, który w heroiczny sposób ratował rannych swoich ziomków, ryzykując swoje życie, ściągał ich w dół i przeprowadzał ich z niebezpiecznego położenia, z niebezpiecznego miejsca, ściągał ich na dół, ryzykując swoje życie, aby ich uratować. Uratował wielu, możecie sobie to nawet na Netflixie zobaczyć. Uratował wielu, wielu, wielu ludzi, ale za każdym razem, jak uratował jednego, mówił: Panie, pozwól mi, bo on był chrześcijaninem, pozwól mi uratować jeszcze jednego. Jakże to jest wzruszające, jak on biegnie na plecach z kolejnym rannym, kładzie go na ziemię i od razu wraca, wołając: Panie, pomóż mi uratować jeszcze jednego. Bóg dał mi przywilej przyprowadzenia do Chrystusa moich rodziców. Moja mama się nawróciła, mój tato się nawrócił. Bóg dał mi przywilej przyprowadzenia wielu ludzi do Jezusa. Czy to w moim domu, czy przez kazania, jakkolwiek. Ilekroć ktoś przez Twoje życie doświadcza tego, że poznaje Chrystusa, to nie tylko zmienia się życie tego człowieka, ale zmienia się również Twoje życie. Bo my naturalnie jesteśmy ludźmi, że kręcimy się ciągle wokół siebie. To jest naturalne w nas. Ja naturalnie kręcę się wokół siebie. Naturalnie. Naturalnie jestem zainteresowany tylko sam sobą. Ale kiedy zaczynamy się modlić właśnie o tą jedną osobę, o tego Etiopczyka, o tego Gerazeńczyka, o tą Samarytankę, o tego Macedończyka, o tego Korneliusza, nie wiesz, kogo Bóg postawi na Twojej drodze. Jeden z większych ewangelistów, Billy Graham, przyprowadził miliony, miliony Amerykanów do Jezusa. Kiedy upadła komuna w latach 90., zrobiono potężną ewangelizację z Billy Grahamem w Moskwie, czyli w centrum czerwonej propagandy. Kiedy zrobiono tą ewangelizację i kiedy Billy Graham na sam koniec powiedział: kto z was chciałby poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to ludzie wręcz biegli do przodu i deptali po sobie. Ludzie byli tak spragnieni tego, aby poznać Jezusa Chrystusa, aby doświadczyć Jezusa Chrystusa. Powiem wam tak, Nadzy tu przyszliśmy i nadzy stąd odejdziemy. Amen? Nic nie zabierzesz, choćbyś chciał zabrać ze sobą, przywiązać, nie wiem, zabrać cenne rzeczy, to nie pójdzie z tobą. Nagi tutaj przyszedłeś, nagi wrócisz. Ale możesz, jeśli oddałeś życie Jezusowi, to twoim przeznaczeniem jest niebo. I największym prezentem w niebie jest Jezus Chrystus, jest Bóg, jest to, że zobaczysz niebo, ale czyż to nie będzie piękne, że zobaczysz twarze ludzi, którzy znaleźli się w niebie, bo ty na przykład modliłeś się, aby Bóg cię do nich posłał. Bo ty na przykład powiedziałeś: Boże, zbaw tego człowieka. Uwierz mi, Bóg dla każdego z nas ma co najmniej jedną osobę. Ja bym chciał, abyśmy teraz powstali, abyśmy pomodlili się właśnie o tą jedną osobę. Dzisiaj mamy początek lipca. Pomódlmy się, aby Bóg dał nam tą jedną osobę. Tą jedną osobę. Aby Bóg nas posłał. Tą jedną osobę. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdego z nas. Ty pokazałeś, jak Ty funkcjonowałeś z ludźmi. Ty pokazałeś, w jaki sposób Ty dotykałeś, Panie, Samarii, w jaki sposób dotykałeś Macedonii, w jaki sposób dotknąłeś Etiopii, w jaki sposób Ty docierałeś, Panie, do Dekapolis, w jaki sposób Ty docierałeś. Ty brałeś jedną osobę i używałeś tą osobę w potężny sposób, aby ta osoba powiedziała drugiej osobie o Tobie, Panie. Panie, my dziękujemy Ci za potężną historię z Łotrem na krzyżu, który w ostatnich sekundach zawołał: Panie, wspomnij na mnie. Człowiek totalnie świadomy swojej grzeszności, człowiek świadomy, że zgrzeszył, że był przestępcą i zawołał do Ciebie, Panie, i Ty mu obiecałeś: zaprawdę powiadam Cię, dziś będziesz ze mną w raju. Jezu, ja nie chcę żyć w taki sposób, że najważniejszy jestem ja. Nie chcę żyć w taki sposób, że najważniejsze jest to, co ja mam. Ale chcę żyć w taki sposób, aby moje oczy były otwarte. Szczególnie na tych, którzy jeszcze nie poznali Ciebie, Panie. Na tych, którzy nie doświadczyli tego, czego ja mogłem doświadczyć w 97 roku. Boże, ja modlę się, abyś nas posłał. Ja modlę się, aby to słowo, aby to kazanie dotknęło naszego życia, abyśmy nie przeszli obok, ale żebyśmy mieli tą jedną osobę, o którą będziemy się modlić, abyś Ty użył nas, aby ta osoba mogła doświadczyć zbawienia. Panie Jezu, ja modlę się o to. Modlę się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Użyj nas i poślij nas. Amen. Może sam jesteś w takim miejscu dzisiaj, że Ty do końca może nie wiesz. Może nie jesteś pewien, czy Ty jesteś zbawiony, czy Ty nie jesteś zbawiony. Jest jedna rzecz odnośnie Chrystusa. Chrystus nie chce, abyśmy my mieli wątpliwości, czy my jesteśmy zbawieni, czy nie jesteśmy zbawieni. Jeśli jesteś takim człowiekiem jak ten łotr na krzyżu, który wie, że w to, co było w jego życiu, było dużo złych rzeczy, dużo grzesznych rzeczy. I jeśli potrzebujesz zawołać do Jezusa, to chcę z Tobą dzisiaj zawołać do Jezusa. Chcę z Tobą przyjść do Jezusa, abyś mógł się pojednać z Bogiem. Jeśli tego potrzebujesz, jeśli tego pragniesz, Jeśli chcesz to odnowić w swoim życiu, to proszę pomóc się ze mną taką zwyczajną, prostą modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i proszę Cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech, abyś oczyścił moje serce, abyś wypełnił moje życie. Przebacz mi, Panie, i przyjmij mnie do siebie. Jezu, ja wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Jeśli modliłeś się taką modlitwą, nie ja, ale Biblia obiecuje Ci jedną rzecz, obiecuje Ci pewność zbawienia. I na sam koniec opowiem Ci pewną historię, która wydarzyła się w tym mieście. Było nabożeństwo tak jak tutaj teraz. Spotykaliśmy się jeszcze u Pana Kocika, czyli Kościuszki 3. Były otwarte okna, tak jak teraz tutaj są otwarte drzwi. I obok, naprzeciwko był sklep monopolowy. I ja dałem ludziom możliwość zbawienia i ludzie tak samo modlili się, niektórzy oddawali swoje życie Jezusowi. I wyszedłem z nabożeństwa, tak mi się chciało pić. Było tak gorąco, tak jak tutaj. Poszedłem po kole, wchodzę do tego monopolowego i widzę mojego znajomego zapłakanego z góry. Zapłakanego z góry na dół. Ja tak wchodzę, mówię, cześć, pomijam jego imię. Mówię, cześć, cześć, Sławek, mówi, wiesz co? On płakał po prostu jak bóbr. I on mówi, wiesz co, twój też tu jechał przed chwilą. Ja mówię, no wiesz co, no możliwe, że mój też tutaj jechał. On jakoś krzywo jechał, coś z nim jest nie tak. Ja mówię, okej, dobra, dzięki. Wziąłem to, zapłaciłem, wyszedłem. On był cały zapłakany. Wziąłem telefon, zadzwoniłem do mojego teścia, a mój teść po prostu cały ranek w niedzielę siedział w domu. Co się stało? Sprzedawca w monopolowym spotkał się z Jezusem. Ilekroć później próba rozmowy o tym już nie była kontynuowana w żaden sposób. Widziałem, że on już nie chce o tym rozmawiać. Ale chcę wam pokazać jedną rzecz. Kiedy mówimy komuś Ewangelię, nigdy nie wiemy, do kogo ona dotrze i nigdy nie wiemy, co ona wytworzy w życiu człowieka. Pamiętam, jak studiowałem, jechałem w pociągu i zacząłem, jak wtedy głosiłem taką Ewangelię, że się bardziej z kimś kłóciłem na temat Boga i byłem w tym bardzo ekspresyjny. Siedziałem w przedziale i rozmawiałem z kimś, zaczęliśmy się kłócić i nagle zacząłem głosić Jezusa. Zacząłem mówić o Jezusie i nagle w tym pociągu nie było przedziałów. Wszyscy ludzie się patrzą na mnie, a ja głoszę Jezusa, mówię, zbawienie jest w Jezusie, w Jezusie, w Jezusie. Widziałem w tych twarzach ludzi, którzy naprawdę tego pragnęli. Chodziłem po mieście, głosiłem Ewangelię i widziałem w twarzach ludzi, że oni tego chcą, że oni potrzebują Jezusa. Twoi bliscy, twoi znajomi, twoja rodzina. Oni potrzebują Jezusa. Niech Bóg nas pośle, niech Bóg nas użyje, abyśmy łapali tych ludzi, którzy są nie tylko jeden, ale aż jeden. Niech dobry Bóg was błogosławi. Zapraszam was na kawę.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.